Walka niewiasty i smoka przebiega nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Od 7 wiersza 12 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy następujące słowa Jana. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. Już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. W Starym Testamencie znajdujemy słowa: o jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Są to słowa proroka Izajasza. Dotyczą szatana. Grzechem, który doprowadził do upadku szatana, była duma, pycha. Szatan chciał być równy Bogu. W Starym Testamencie kilkakrotnie pojawia się myśl o szatanie, który jest aniołem poddanym jeszcze rozkazom Bożym i ma prawo zbliżać się do Niego, do Boga. W Księdze Hioba szatan znajduje się wśród synów Bożych i ma dostęp do Jego osoby. Również w Księdze Zachariasza szatan staje przed obliczem Boga. Aby zrozumieć pojęcie szatana, musimy poznać znaczenie samego słowa szatan. Zasadniczo słowo szatan znaczy przeciwnik. Nawet anioł, który usiłował zatrzymać Balaama na jego grzesznej drodze, mógł być nazwany przez niego szatanem, jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb. Gdy Salomon objął rządy w Królestwie Izraela, został on tak bardzo błogosławiony przez Boga, że nie miał żadnego, jak czytamy, szatana, czyli przeciwnika. Znajdujemy te słowa w 1 Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale. W Starym Testamencie szatan był aniołem, który jako przeciwnik ludzi należał do, jak gdyby, rady śledczej badającej przed obliczem Boga postępowanie ludzi. W takiej roli występuje on przeciwko Hiobowi. Cynicznie twierdzi, że jego wierność Bogu opiera się wyłącznie na korzyściach materialnych. Bóg zezwolił mu zatem na doświadczenie wierności Hioba. Tak samo u Zachariasza szatan jest oskarżycielem arcykapłana Jozuego. Czytamy o tym w 3 rozdziale proroctw Zachariasza. Psalmista także powiada: wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżyciel, szatan, niech stanie po jego prawicy. To słowa Psalmu 109. Tak więc w Starym Testamencie szatan należał do rady śledczej, która bada człowieka w czasie Bożego procesu sądowego, podczas gdy Michał należał do rady obrońców. Wizja Jana ukazuje nam właśnie wielką walkę Michała, przywódcy aniołów wiernych Bogu, ze smokiem, czyli szatanem. Szatan poniesie w tej walce porażkę i zostanie strącony na ziemię.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Szatan znaczy przeciwnik, a diabeł znaczy oszczerca. W Starym Testamencie nigdzie nie czytamy o diable, chociaż często spotykamy się ze złymi duchami. Natomiast w Nowym Testamencie szatan jest utożsamiony z diabłem. Greckie diabolos dosłownie znaczy oszczerca, potwarca. Nie ma zbyt wielkiej różnicy pomiędzy wznoszeniem oskarżeń przeciwko ludziom, a kuszeniem ich do takiego postępowania, które ściąga na siebie takie oskarżenia, które powoduje właśnie takie tego rodzaju oskarżenia. W Nowym Testamencie szatan staje się więc kusicielem ludzi. W opowiadaniu o kuszeniu Jezusa spotykamy trzy jego określenia. Jest nazwany szatanem, na przykład w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Jest nazwany diabłem, tak nazywa go Łukasz w 4 rozdziale, albo też nazwany jest kusicielem, Ewangelia Mateusza. Ewangeliści nazywają szatana diabłem lub kusicielem. Nowy Testament mówi więc o nikczemnych celach, do jakich dąży szatan. Kusząc Jezusa, stara się on odwieść go od wyznaczonej misji. Do serca Judasza wkłada myśl o zdradzie mistrza. To on był przyczyną upadku Piotra, jego zaparcia się. Przekonał Ananiasza, by zatrzymał sobie część pieniędzy ze sprzedaży swojej roli. Używał wszelkiego rodzaju zasadzek, jak czytamy w liście do Efezjan, i podstępów, to są słowa listu do Koryntian, aby tylko osiągnąć swoje zwodnicze cele. Jest on sprawcą chorób i bólu, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Hamuje dzieło szerzenia Ewangelii przez zasiewanie konkolu zakuszającego dobre nasienie, tak czytamy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, oraz przez zabieranie ziarna słowa z ludzkiego serca, zanim zacznie ono wzrastać. To obraz z Ewangelii Marka z 4 rozdziału. Szatan jest bez wątpienia przeciwnikiem Boga i człowieka. Taki obraz szatana, diabła, znajdujemy w Nowym Testamencie. Można szatana nazwać władcą tego świata, tak jak czyni to Jan w swojej Ewangelii, gdyż zrzucony z nieba stara się szerzyć swój zły wpływ pośród ludzi. W związku z opowiadaniem o upadku w grzech, które znamy z pierwszej księgi Biblii, Genezis, jest on także identyfikowany z wężem i tę nazwę wymienia Jan w swojej wizji. Ciekawe w historii szatana jest to, że każda opowieść o nim kończy się tragedią. W jednej wersji szatan jest aniołem światłości, jednym z największych aniołów, który kierując się własną zarozumiałością, pychą, starał się wywyższyć ponad Boga i w końcu został wyrzucony z nieba. W innej historii szatan był prawdziwym sługą Boga, ale służbę tę wykorzystał dla własnych celów i zgrzeszył. Los szatana jest przykładem tragedii, gdy coś najlepszego, najwspanialszego staje się samym złem, upadkiem, klęską. Takie efekty przynosi pycha, bunt przeciwko Bogu.
Słuchacie Państwo sekcji polskiej międzynarodowej rozgłośni Transworld Radio.
Od 28 marca nasze programy będą nadawane na falach krótkich w pasmach 31 i 41 metrów. Codziennie o godzinie 7.15 i o 17.00.
Również codziennie o godzinie 16.00 będziemy nadawać nasz program poprzez satelitę Astra 1C, transponder 38, podnośna 11,038 GHz, polaryzacja pionowa, odstęp audio 7,74 MHz.
A w każdy poniedziałek na falach średnich w paśmie 1395 kHz o godzinie 21.15.
Po dokładny rozkład naszych programów prosimy napisać do nas na adres podany na końcu tego programu. Życzymy dobrego odbioru.
Po zrzuceniu szatana z nieba rozlega się pieśń męczenników, wiernych sług Boga. Jan świadczy, jak czytamy od 10 wiersza 12 rozdziału Księgi Apokalipsy: i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. Nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Obraz ten mówi nam o oczyszczeniu nieba. Szatan, chytry oskarżyciel, został stamtąd zrzucony. Z tego powodu uwielbieni męczennicy śpiewają pieśń chwały. Męczennikami są ci, którzy zwyciężyli szatana. Samo męczeństwo jest zwyciężeniem szatana. Jest to przykład dramatycznej prawdy życia, gdy jesteśmy gotowi raczej na cierpienie niż na nieposłuszeństwo. Zawsze jest to zwycięstwem nad szatanem. Zwycięstwo męczenników zostało odniesione, jak czytamy, przez krew baranka. Ma to dwojakie znaczenie. Po pierwsze, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus na zawsze pokonał swego odwiecznego wroga, a ci, którzy Jemu zawierzyli swoje życie, mają udział w tym zwycięstwie. Po drugie, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu następuje przebaczenie, jakby wymazanie grzechu. Gdy człowiek przez wiarę przyjmuje to, co uczynił dla niego Chrystus, jego grzechy zostają wymazane. A gdy ma przebaczenie, nie ma już nic, co można byłoby go oskarżyć. Męczennicy są więc zwycięzcami, ponieważ swoje życie oparli na wielkich zasadach Ewangelii. Ludzie ci nie uważali życia za ważniejsze od wierności Bogu. Kto miłuje życie swoje, czytamy w Ewangelii Jana, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Zasada ta występuje we wszystkich Ewangeliach. Czytamy o niej w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Dla nas nie oznacza to koniecznie umierania za wiarę, lecz postawienie wierności wobec Chrystusa ponad życiem. Nasz tekst kończy się wyrzuceniem szatana z nieba i jego zejściem na ziemię. Jego moc na niebie została pokonana, ale wciąż rozporządza on mocą na ziemi. Pała wielkim gniewem, gdyż wie, że tutaj czas jego działalności też jest bardzo ograniczony. Wkrótce i tu zostanie pokonany przez Chrystusa. W końcowych wierszach 12 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę, i dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swoją gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Smok, czyli diabeł, będąc zrzucony z nieba na ziemię, zaatakował niewiastę, matkę małego chłopczyka. Jak już mówiliśmy, niewiasta ta jest w najszerszym znaczeniu społecznością Bożego ludu, ludu wybranego, spośród którego pochodzi pomazaniec Boży, Mesjasz. Zawiera się tu pewien symbolizm. Smok może skrzywdzić dziecko, krzywdząc jego matkę. Inaczej mówiąc, szkodzenie Kościołowi, ludowi Bożemu, jest szkodzeniem Jezusowi Chrystusowi. Na drodze do Damaszku zmartwychwstały Chrystus powiedział: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Prześladowania Saula były skierowane przeciwko Kościołowi. Jednak zmartwychwstały Chrystus wyraźnie stwierdził, że prześladowanie Kościoła, chrześcijan, to prześladowanie Jego osobiście, Jezusa. Nie pomagając Kościołowi, nie pomagamy Jezusowi. A jeżeli służymy Kościołowi, służymy Jezusowi Chrystusowi. Opisując ucieczkę niewiasty i atak smoka, Jan używa dwóch obrazów dobrze znanych czytelnikom Starego Testamentu. Najpierw czytamy, iż niewiasta ucieka na dwóch skrzydłach wielkiego orła. W Starym Testamencie skrzydła orła zawsze są symbolem podtrzymujących ramion Boga. W drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, czytamy: Wy widzieliście, powiada Bóg do Izraela, co czyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze swoje młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, to znaczy lud izraelski. Czytamy w Księgach Mojżeszowych. A prorok Izajasz woła: Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Te słowa były źródłem pociechy dla ludu Bożego wszystkich czasów i dla nas mogą być słowami pociechy, inspiracji i natchnienia do wytrwałego działania i do korzystania z mocy, którą Bóg daje tym, którzy Mu ufają. Rozpostarte skrzydła orła to piękny symbol Bożej opatrzności, Bożej troski i opieki. Niektórzy bibliści widzą w nich symbol dwóch ramion Chrystusa rozpostartych na krzyżu. Drugim obrazem, który widzimy w tym fragmencie, jest strumień wody wyrzucony z paszczy węża. Czytamy: A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i utworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. Znowu mamy tu odniesienia do obrazów starotestamentowych. W Starym Testamencie ucisk i prześladowanie bardzo często upodabnia się do zalewających wód. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną, czytamy w Psalmie 42. Bóg obiecuje psalmiście: gdy wyleją wielkie wody, do Ciebie nie dotrą. Gdyby Pan mu nie pomógł, wielkie wody zalałyby go, a strumienie wód przeszłyby nad jego duszą, czytamy w Psalmie 124. A w proroctwie Izajasza czytamy: gdy będzie przechodził przez wody, Bóg będzie z nim, ze swoim ludem. 12 rozdział Księgi Apokalipsy kończy się dwoma dalszymi obrazami. Gdy smok wyrzucił z siebie strumienie wód, ziemia pochłonęła je. W ten sposób niewiasta została uratowana. Nie trudno jest domyślić się, skąd Jan zaczerpnął ten obraz. W Azji Mniejszej bardzo często rzeki znikają w piasku, by nieco dalej znowu wynurzyć się spod ziemi. Na przykład tak było niedaleko miasta Kolose, które Jan znał dosyć dobrze. Niełatwo jednak powiedzieć, co może oznaczać ten obraz, ta ilustracja, ten symbol. Najprawdopodobniej jest to symboliczne wyrażenie pewnej prawdy, że przyroda jest po stronie człowieka, człowieka wiernego Jezusowi. W świecie istnieje moralny porządek, który na dłuższą metę jest w zgodzie z wszelkim dobrem i zwraca się przeciwko złu. Jest to zgodne ze słowami, które znajdujemy w Nowym Testamencie, ze słowami apostoła Pawła z listu do Kolosan, iż Chrystus trzyma w swoim ręku całe stworzenie, iż stworzenie opiera się na nim, jak na kamieniu węgielnym. Przyroda jest po stronie człowieka wiernego Jezusowi Chrystusowi. I w końcu smok wypowiada wojnę reszcie potomstwa niewiasty, to znaczy ludziom wierzącym, Kościołowi. Mówi to o nadchodzącym prześladowaniu całego ludu Bożego, całego Kościoła Jezusa Chrystusa. Jak powiada Jan, zrzuconego na ziemię szatana ogarniają straszne konwulsje, których skutkiem jest prześladowanie całego Kościoła. Jednak rzeczą pewną jest to, że są to ostatnie próby ataku szatana skazanego na porażkę. Ostatecznie zwycięży Chrystus wraz ze swoim Kościołem, z tymi wszystkimi, którzy walczą ze złem w Jego imieniu.